Zaraz zapowiadany pierwszy gość, ksiądz kanonik Paweł Wiatrak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ksiądz Paweł to ustępujący diecezjalny moderator Żywego Różańca. Ustępujący. Szkoda?
Trudne pytanie. Trudne pytanie. Przede wszystkim to jest dzisiaj we mnie niesamowita, wielka radość, że nasze oczekiwania, ja ciągle powtarzam, bo dla mnie jest takie bardzo znamienne zdanie z Pisma Świętego, z Nowego Testamentu, że Bóg może nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy. W kwietniu było to spotkanie diecezjalnej Rady Żywego Różańca, zastanawianie się, jaka forma tej pielgrzymki, czy dotychczasowa, czy ją zmienić, czy przenieść na sobotę tą część dla kółek różańcowych, czy w ciągu dnia, czy wieczorem. I taka niepewność, jak to wyjdzie. A dzisiaj od samego rana widzimy, jak przybywają dziesiątki pątników, pielgrzymów. Było przygotowane 2000 książeczek i one się już rozeszły. Recepcja alarmuje, że już książeczek nie ma, więc wielka radość, że przyjechało tyle osób. Wielka radość też, że rzeczywiście się czujemy jak w jednej wielkiej rodzinie różańcowej. I to, że z nami jest ksiądz Grzegorz Koc, ksiądz dr Grzegorz Koc, dotychczasowy ojciec duchowny w seminarium, który przejmie te obowiązki, to jest taka pewna kolej rzeczy, naturalna sprawa, coś się kończy, coś się rozpoczyna, przekazanie pewnych rzeczy. Tym bardziej, że ja zadeklarowałem swoją chęć dalszej współpracy w Żywym Różańcu. Sam należę do koła Żywego Różańca prowadzonego przy wydawnictwie Sióstr Loretanek w Rembertowie. Więc delikatnie, to tak może w 5%, może trochę szkoda ustępować, ale w 10% jest niesamowita radość, że to dzieło jest i że ludzie się angażują, że nasza rada decyzjalna, moderatorzy rejonowi, to dzieło już zaczyna tak żyć i tak pulsować na co dzień. Rzeczywiście to jest Żywy Różaniec, no, tego doświadczamy, że to jest Żywy Różaniec, tak jak o tym myślała i tak to inspirowała Paulina Żeriko.
No właśnie, mówiąc o tych pielgrzymach, którzy przybywają dzisiaj do Leśnej Podlaskiej, to też zapraszamy i zachęcamy. Jeszcze jest okazja, jest piękna pogoda. Może ksiądz zachęcić do tego, żeby ci, którzy nas słuchają w tej chwili, jeszcze do Leśnej Podlaskiej przyjechali.
Zachęcamy, szczególnie tu osoby z rejonu Ojca Honorata, czyli dekanaty bialskie, janowski, teres polski, międzyrzecki. Jeszcze można dojechać, jeszcze można dotrzeć i na medytację różańcową o 12 i na pewno na mszę świętą o godzinie 13. Zachęcamy. A tych, co nie mogą, ja też prosiłem pielgrzymów, żeby w przerwie między pierwszą konferencją a drugą dzwonili, pisali do swoich domów, że można nas słuchać, można się duchowo łączyć z każdego zakątka naszej diecezji.
Także zachęcamy bardzo serdecznie. Pamiętam, że kiedy byłem na studiach, to jeden z moich profesorów zawsze powtarzał: inny by się chwalił, a ja tylko powiem. To może ksiądz mógłby teraz opowiedzieć o tym, w jakim stanie ksiądz Żywy Różaniec w diecezji zastał, a w jakim go, w cudzysłowie oczywiście, oddaje.
Ważnym momentem jest to, co dokonało się w roku 2012, czyli fakt, że stowarzyszenie zostało przez polskich biskupów, przez Konferencję Biskupów Polski zatwierdzone jako stowarzyszenie. Czyli my mamy konkretną osobowość prawną, kanoniczną w Kościele. Żywy Różaniec pojawił się dosyć szybko na naszych terenach. Przywiózł go jeden z księży z diecezji w Łódzku po swoich studiach rzymskich. Tutaj się szybko rozwijał dzięki ojcu honoratowi Koźmińskiemu, więc te koła istniały, funkcjonowały. Potem ojciec Szymon Niezgoda, krajowy promotor modlitwy różańcowej wyznaczony przez kardynała Wyszyńskiego, więc koła istniały, funkcjonowały. Spotykały się i teraz od roku 2012 bardziej chodziło o nadanie takich pewnych ram w ramach stowarzyszenia. Chodziło o to, aby też zobaczyć, jak jesteśmy wielką, potężną siłą. Jesteśmy najliczniejszą wspólnotą w Kościele katolickim. Nie ma drugiej takiej tak licznej. I to, co było ważne przez te 4 lata od tego momentu zatwierdzenia jako stowarzyszeniu, to było tworzenie struktur. I tutaj jesteśmy też pewnie słyszalni w diecezji drohiczyńskiej. Pewne pomysły ja przyjąłem tam już wypracowane, czyli żeby w każdej parafii była zelatorka parafialna, żeby w każdym dekanacie była zelatorka dekanalna. I udało nam się powołać w zeszłym roku, w 2015 w maju, diecezjalną Radę Żywego Różańca. Była uroczysta inauguracja tej rady. W Bursie, w Siedlcach zjechali się przedstawiciele w sprawie wszystkich dekanatów. Było też wyznaczenie 4 księży, moderatorów rejonowych. Ksiądz biskup z nami się spotkał i uroczyście wręczył legitymację i odznaki Żywego Różańca. I te osoby zaczęły wykonywać codzienną, mrówczą, tytaniczną pracę w swoich rejonach, w swoich dekanatach. I dzisiaj już mamy wypracowane wiele form, także spotkań w tych mniejszych, w mniejszym wymiarze, spotkania rejonowe, spotkania dekanalne, spotkania parafialne. Więc to jest wielka, wielka zasługa tych osób, które dzisiaj też zaprosiłem w czasie tej konferencji pierwszej do prezbiterium, członków Diecezji Żywego Różańca. To są ci ludzie, którzy wykonują niesamowitą pracę.
Za chwilę porozmawiamy jeszcze o samym różańcu i też o owocach modlitwy różańcowej w życiu każdego człowieka, bo myślę, że to jest bardzo ważny temat i temat, który przede wszystkim też może zachęcić innych ludzi do odmawiania modlitwy różańcowej, ale wcześniej cofnijmy się trochę do tyłu i opowiedzmy może o początkach pielgrzymowania Żywego Różańca tutaj do Sanktuarium Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej, bo tutaj chyba no, trzeba koniecznie, wydaje mi się, wspomnieć o postaci księdza Franciszka Chwedoruka.
Tak, to niezwykła postać. Ja osobiście nie miałem okazji poznać tego kapłana. On zmarł, kiedy ja byłem 3 czy 4 miesiąc klerykiem w naszym seminarium. Bardziej z opowieści, to wieloletni duszpasterz maryjny w naszej diecezji, także to bardzo związane z Leśną, zresztą pochodzący tutaj niedaleko urodzony, wychowany Leśnej. Człowiek, który był duszpasterzem maryjnym, kiedy było 300-lecie obecności obrazu Matki Bożej Leśniańskiej. To były wtedy wielkie uroczystości w roku 1983 z udziałem Episkopatu Polski. I wtedy pojawiła się ta myśl, żeby od roku 1984 organizować taką diecezjalną pielgrzymkę rodzin różańcowych, czyli tych wszystkich, którzy modlą się na różańcu. I to, co ważne, że ksiądz biskup Mazur, świętej pamięci, biskup Jan Mazur, nie wyobrażał sobie, że mogłoby tutaj go nie być. Przez całe lata swojej posługi, od tego roku 1984, przewodniczył tej diecezjalnej pielgrzymce rodzin różańcowych. A ksiądz Chwedoruk też szukał takich metod ożywienia tej formy modlitwy. On zaczął tworzyć takie parafialne rodziny różańcowe na wzór jasnogórskiej rodziny różańcowej. I automatycznie, kto był w żywym różańcu, spełnia warunki bycia w tej parafialnej rodzinie różańcowej.
No właśnie, czyli absolutnie nie można tego rozpatrywać jako konkurencję.
Nie, nie, to było po prostu taka... Właściwie można powiedzieć, że ksiądz Chwedoruk stawał przed takimi samymi problemami, przed jakimi my stajemy, jak jest w każdym pokoleniu, że jest grupa ludzi już zaangażowanych, doświadczonych, którzy sobie nie wyobrażają życia bez modlitwy różańcowej. I jest grupa młodego pokolenia, czy średniego pokolenia, która trochę tak nieufnie patrzy i myśli sobie, a czy to dla mnie, czy ja dam radę, a to jest zobowiązanie na długie lata, może na całe życie. I w każdym pokoleniu jest ten problem. Co zrobić, żeby uzupełnić koła, które się wykruszają. Tym bardziej, że dzisiaj często jest tak, że córki, synowe, to one już nie mieszkają w tej samej miejscowości, nie mieszkają w tej samej wiosce. One już się wyjeżdżają do dużych miast. I tak fizycznie, szczególnie w tych mniejszych parafiach jest problem, więc nam się redukuje liczba kół na tych wiejskich parafiach, bo jest po prostu ludzi mniej. Natomiast ważne jest to, aby w miastach, w miasteczkach osoby w średnim wieku, młode, wchodziły w tą rzeczywistość wspólnej modlitwy różańcowej. Ksiądz Chwedoruk szukał tego pomysłu, więc te parafialne rodziny różańcowe, ale zawsze pozostawał ten istotny moment codziennego medytowania jednej wybranej tajemnicy z różańca.
Która przynosi w życiu naprawdę niesamowite owoce. Porozmawiajmy trochę o owocach modlitwy różańcowej. Może ksiądz też w swoim życiu na pewno doświadczył mocy i siły modlitwy różańcowej. Czy mógłby się ksiądz podzielić jakimś wydarzeniem ze swojego życia albo z życia innych osób, bo na pewno też takie osoby z księdzem się dzieliły.
No przede wszystkim to jest ta kwestia, że mnie uczono modlitwy różańcowej, czy może być o dwóch źródłach. Jedno źródło to była moja babcia, mama mojej mamy, która była w kółku różańcowym i nawet jak się przyjeżdżało do babci na niedzielę i się przyjechało w pierwszą niedzielę różańcową, to po zjedzeniu obiadu mogliśmy być całą rodziną, a babcia jest zmianka i szła na zmiankę. I nie było takiego tłumaczenia, że nie byłam na zmiance, bo przyjechały dzieci czy wnuki. Dzieci, wnuki przyjechały, były, ale czas na zmiankę był czasem świętym. Jako mały chłopiec patrzyłem, gdzie ta babcia idzie, na jakąś zmiankę. A drugie źródło to był mój prefekt, obecny dziekan z Białej, ksiądz Marian Daniluk, uczył mnie od pierwszej klasy szkoły średniej religii i on wprowadził u nas taki zwyczaj codziennej modlitwy dziesiątkiem różańca powołania kapłańskiej zakonnej. Ja w pewien sposób jestem pewnie też tym wymodlonym powołaniem, więc od pierwszej klasy szkoły średniej systematycznie modliłem się tym jednym dziesiątkiem różańca, potem wiadomo w seminarium to już bardziej rozbudowana modlitwa różańcowa, już zawsze jedna część. Natomiast to, co Pan mówił, to, co było ważne przez całe lata, dzisiaj do tego musimy wracać, na nowo sobie przypominać, to jest to, że przy każdej tajemnicy my nie tylko prosimy o to, by się spełniło jakieś nasze błaganie, ale w tych dawnych opracowaniach, komentarzach było to, żebyśmy się modlili o konkretny owoc z rozważanej tajemnicy. Czyli przy każdej tajemnicy możemy mówić o konkretnym owocu. Kiedy ja medytuję, rozważam wydarzenie z życia Jezusa i Maryi, widzę z tego konkretną wskazówkę dla mojego życia. Ja widzę, jak konkretnie mogę to zastosować w życiu. I teraz prośba, żeby owocem tej medytacji było coś, co zmieni mój sposób myślenia, reagowania, zachowania w pewnej sytuacji. Chociażby tajemnica pierwsza, zwiastowanie. Nie? Owoc. Owocem tej tajemnicy jest to, by umieć mówić Panu Bogu tak w różnych sytuacjach życiowych.
No właśnie, bo to jest bardzo istotne chyba, bo czasami można się spotkać z takim twierdzeniem, że o, różaniec to taka klepanka gdzieś tam dla starszych pań, które w kościołach gdzieś te paciorki różańca przesuwają. A przecież to nieprawda, bo te zdrowaśki, popularne zdrowaśki, tradycyjne zdrowaśki powinny być gdzieś w tle, a na pierwszym planie właśnie chyba powinno być to rozważanie konkretnej tajemnicy.
Modlitwa różańcowa jest modlitwą i zarazem prostą, i zarazem trudną. Prostą, bo są dobrze nam znane formuły modlitew. Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo. Modlitwy, które znamy od dzieciństwa, których się, można powiedzieć, uczymy jako pierwszych, więc od tej strony wypowiadania formuł modlitewnych, zapamiętania ich, to jest modlitwa dosyć prosta. Modlitwa jest trudna, bo trzeba połączyć wypowiadanie formuł modlitewnych z medytacją. Najpierw z rozmyślaniem, potem z medytacją. I tutaj jest ta zasadnicza trudność. Dlatego też to rozdawanie tych kartek na zmiankach różańcowych, to też jest rzecz istotna i ważna. Dlaczego? Dlatego, że w modlitwę różańcową musi być zaangażowany cały człowiek, wszystkie jego zmysły zewnętrzne i wewnętrzne. Są zaangażowane usta, bo wypowiadamy słowa. Są zaangażowane palce, dotyk, bo przesuwamy paciorki różańca. Jest zaangażowany wzrok, bo kiedy osoba z koła różańca ma przed sobą tą daną konkretną tajemnicę, dany obraz, to ułatwia medytację. To, o czym pisał Jan Paweł II w liście o różańcu, że zawsze po zapowiedzi tajemnicy powinno być ukazanie ikony, czyli też obraz dla mojej wyobraźni. To, co potem też widzimy w różnych metodach medytacji, które różne szkoły, które się wytworzyły przez całe wieki chrześcijaństwa. Różaniec, można powiedzieć, albo inne formy, gdzie zawsze coś, co zaczerpnęły z tej formy modlitwy różańcowej, medytacji różańcowej, bo tu papież Paweł VI zaczął mocno używać, podkreślać takie sformułowanie: medytacja różańcowa. Czyli pokazuje, kiedy mówimy modlitwa, zgadza się, prawda. Natomiast kiedy mówimy medytacja różańcowa, to przypominamy, że to nie jest tylko, jak Pan mówi, klepanie zdrowa, tak jak niektórzy mówią, nie tylko powtarzanie formuł, ale jest to zaangażowanie całego człowieka, także jego zmysłów wewnętrznych, zaangażowanie jego serca.
Modli się cały człowiek, no i okazuje się, że ta modlitwa jest modlitwą, moglibyśmy powiedzieć, atrakcyjną wręcz dla człowieka. Ale co zrobić, żeby dzisiaj ludzi do odmawiania różańca zachęcić, szczególnie młodych ludzi, bo patrząc na ludzi starszych, często można odnieść takie wrażenie, że oni odmawianie różańca mają we krwi, tak można by rzec. Natomiast co zrobić z ludźmi młodymi? Jak ich przekonać do odmawiania różańca?
No pierwszy krok to jest to, żeby człowiek uświadomił sobie znaczenie, konieczność modlitwy w swoim życiu. Bo można powiedzieć, że to już różaniec czy inna forma to jest drugi krok. Musi być ten pierwszy krok, czyli uświadomienie sobie, że to nie Pan Bóg potrzebuje mojej modlitwy, tylko ja potrzebuję modlitwy. To jest pokarm dla mojej duszy. Jak się modlę, tak żyję, że to musi być dobrana forma modlitwy do mojego życia, do mojej sytuacji życiowej, do mojego powołania. To jest bardzo ważne. Więc to można by powiedzieć, jest taka systematyczna praca. Przypominanie, pokazywanie, ukazywanie ludziom znaczenia modlitwy. Czym jest modlitwa? To, co mówi katechizm. Nie tylko rozmowa z Panem Bogiem, ale także spotkanie dwóch wolności, spotkanie dwóch pragnień. Tu można przywoływać przepiękne sformułowania z historii Kościoła, wielkich świętych, jak określali modlitwę. I to jest ta codzienna, systematyczna droga. Natomiast druga droga to jest droga świadectwa. Czyli bardzo często ktoś, kto wyjdzie i powie, jak różaniec zmienił jego życie. Obie drogi są konieczne, obie drogi są potrzebne. Ta codzienna, systematyczna tłumaczenia, czym jest modlitwa, po co ona jest, i drugi krok, wejście w medytację jako jedną z form, medytację różańcową, a druga to jest po prostu dawanie świadectwa i przez, w tym małym gronie, przez zelatorów, członków Żywego Różańca, ale też jak mamy tutaj, też są siostry loretanki ze swoim wydawnictwem, ze swoimi materiałami, one też myślą, tylko różaniec, piszą o tych, dają świadectwa, ludzi także znanych, byśmy powiedzieli celebrytów, którzy mówią o tym, jak modlitwa różańcowa zmieniła ich życie. I myślę, że to też jest taki sposób trafiania. Jak ktoś przeczyta o tej czy innej osobie znanej z mass mediów, że ona się modli na różańcu, że różaniec pomógł odmienić, przemienić życie, to może być ten impuls, by sięgnąć po różaniec.
I do tego oczywiście bardzo zachęcamy. Może nawet na początek, żeby spróbować nawet do tej tradycyjnej dziesiątki różańca. Dopiero może potem można potem dojść do tego, że człowiek będzie miał potrzebę serca, żeby odmawiać cały różaniec.
Ale to jest taka kwestia, o czym kiedyś słuchałem, jak opowiadał ojciec Emilio Cardenas, marianista mieszkający w Polsce od wielu lat. On powiedział, że to jest tak, żeby najpierw się rozsmakować w medytowaniu jednej tajemnicy. Nie w ilości, ale w jakości. Jedna tajemnica, ale rzeczywiście medytowana, czyli zapowiedź tajemnicy, ukazanie obrazu dla wyobraźni, przeczytanie pewnego fragmentu z Pisma Świętego, powolne wypowiadanie formuły modlitewnej, zdrowaś Maryjo, zatrzymanie się na imieniu Jezus. Jeśli ktoś potrafi, można chwała Ojcu odśpiewać i z tą świadomością, że proszę o konkretny owoc tej medytacji.
A te owoce na pewno przyjdą, prędzej czy później. Księże Pawle, ustępuje ksiądz funkcji diecezjalnego moderatora Żywego Różańca. Co dalej ksiądz będzie robił?
No już robię.
Już nawet.
Od 1 sierpnia jestem proboszczem Woli Wereszczyńskiej. Pozdrawiam serdecznie moich wspaniałych parafian. Teraz też szykujemy się do bierzmowania. We wtorek mamy bierzmowanie i też dzisiaj recepcję mi moi parafianie pomagają organizować. Także osoby, które się przygotowują do bierzmowania. Zapytałem w czasie ogłoszeń parafialnych niedzielnych, kto chce mi pomóc, i zaraz się zgłosiła grupa ludzi chętnych, żeby tutaj ze mną być. To jest ta moja codzienna praca. Natomiast ja myślę, tak jak w innych diecezjach to jest, że ta zawsze funkcja moderatora diecezjalnego, ona jest połączona z innymi obowiązkami, tak jak ksiądz Grzegorz Koc, który przejmie po mnie te obowiązki 1 września, on też jest związany z domem rekolekcyjnym w Siedlanowie. Więc to jest ważne, też pokazywanie, że to nie jest ksiądz tylko od różańca, tylko że każdy ksiądz czymś się zajmował, ta medytacja różańcowa gdzieś tam powinna być obecna w jego życiu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Moim Państwa gościem był ksiądz kanonik Paweł Wiatrak.
Dziękuję serdecznie.
Jeszcze, czy już nie, diecezjalny moderator Żywego Różańca?
To jest tak, na papierze jeszcze do 1 września, natomiast duchowo to już księdza Grzegorza przedstawiłem i w takim wymiarze duchowym na koniec mszy świętej przekażę pewne rzeczy księdzu Grzegorzowi, żeby już duchowo... I on będzie już kończyć dzisiejszą pielgrzymkę. Ja muszę wracać do swojej parafii po mszy świętej, a on już poprowadzi zakończenie pielgrzymki i koronkę do Bożego Miłosierdzia na zakończenie pielgrzymowania.
Zatem my z naszej strony życzymy wszelkiego błogosławieństwa w nowej posłudze i bardzo dziękujemy za rozmowę.
Szczęść Boże. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.